audycji Poranny Gość. Witam profesora Fuada Jommę z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z problematyką Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, serdecznie witam.
Dzień dobry.
Wszyscy śledzimy sytuację na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że dziś Bliski Wschód stoi na krawędzi katastrofy humanitarnej. Ofensywa Izraela w Gazie spowodowała już dziesiątki tysięcy ofiar, a miliony ludzi żyją w warunkach głodu i ciągłych bombardowań. Według najnowszych danych ponad 65 tysięcy Palestyńczyków zginęło, w tym prawie 19 tysięcy dzieci. Ale poszukajmy, panie profesorze, na początku korzeni tej sytuacji. Jak to jest, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie ciągle eskaluje, a dzisiaj przyjął tak bardzo dramatyczne kierunki i rozwiązania? Dlaczego właśnie Nakba jest tak kluczowym punktem odniesienia dla tożsamości palestyńskiej i polityki całego regionu? Wiemy, że w 1948 roku 750 tysięcy Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i nie mogli już do nich wrócić. To wydarzenie właśnie Palestyńczycy do dziś nazywają Nakbą, czyli katastrofą.
Nakba albo porażka inaczej. Właściwie trochę wina była Palestyńczyków samych, Arabów samych, państw arabskich wówczas. Bo jak to wiadomo, że Izrael czy obszar, ja wiem, Palestyny było pod kontrolą wówczas w ogóle Brytyjczyków. I Brytyjczycy i wówczas jeszcze Liga Narodów, później jeszcze i ONZ chcieli stworzyć państwo palestyńskie obok państwa żydowskie. Natomiast Arabowie się nie zgadzali. W 1948 roku, jak Wielka Brytania cofała się jeszcze tego samego dnia, ogłosili, nie mam na myśli Izrael, ogłosiła niepodległość, a Palestyńczycy no to rozpoczęli wojnę, myśleli, że sobie poradzą z Żydami, tym bardziej, że wówczas już istniało od ponad 3 lat państwa arabskie, które mieli swoje armie, mam na myśli, nie wiem, Egipt, Arabia Saudyjska, Syria, Jordania i tak dalej, wszyscy atakowali i wszyscy przegrali tej wojny w 1948 roku. I gdyby wówczas Palestyńczycy by się zgodzili i Arabowie, to byśmy, myślę, że nie widzieli aż takiego konfliktu, bo istniały państwo palestyńskie. Obszar Jerozolimy byłby pod kontrolą międzynarodową, albo czy tak jakby wolne miasto, jak wolne Gdańskie kiedyś, była jakby stolicą trzech religii, trzech wyznań, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W 1968 roku wiadomo, że Arabowie znowu przegrali, bo Izrael ich wyprzedził, bo widzieli, że będą atakować. W 1973 roku to pod znakiem zapytania, kto wygrał, kto przegrał. I tak te wojny z roku na rok Izrael stał się silniejszym, bo w latach 50. sprawa żydowska przyjęła Stany Zjednoczone, bo do 56 roku bardziej Wielka Brytania, Francja, które dbali o interesy żydowskie na tamtych terenach. Natomiast od 56 roku, od wojny praktycznie o kanał Suezki, to już widzimy, Stany Zjednoczone angażuje się w ten obszar, a wiemy też, że lobby żydowskie jest bardzo silne w Stanach z roku na rok. To są najbogatsi ludzi, najmądrzejsi ludzie właściwie, którzy potrafią znaleźć w tej polityce amerykańskiej. Każdy prezydent Ameryki to praktycznie musi się podlizywać do nich, zgodzić na różne ustępstwa w kierunku Izraela, żeby przekonać lobby żydowskie w Stanach do siebie. Więc mamy absolutne poparcie Stany Zjednoczone Ameryki dla Izraela, a dla Arabów, mimo że Arabowie chcą przekupić Amerykę, na to wygląda, że jednak się nie da. Może ostatnia wizyta Trumpa, Arabowie podpisali ze Stanami kontrakty na 6 trylionów dolarów. To jest mega dużo pieniędzy i tak widzimy, że Ameryka pozwoliła Izraelowi nawet atakować Katar, który jest sojusznikiem, który tyle pieniędzy też inwestowała, kupiła różne sprzęty militarne. Tam jest baza amerykańska UDAID, która kontroluje od Bliski Wschód aż po Chiny. Zapewne widzieli, prawda, że idzie w ich kierunku te myśliwce izraelskie albo czy te drony izraelskie, że będą ostrzeliwać. To, że Stany Zjednoczone umywa teraz ręce, że my nie widzieliśmy albo że w tak zwanej ostatniej chwili to myślę, dowiedzieliśmy, myślę, że to nie jest prawda. Oni widzieli doskonale, że te myśliwce idą w kierunku, prawda, bo po co w końcu to są Stany Zjednoczone, które potrafią identyfikować każdy myśliwiec, który idzie w ich kierunku.
Ale widzimy właśnie, że cały czas od 1948 roku konflikty eskalują w tym rejonie świata na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy nie byłoby ryzykownym określeniem, że mit założenia Izraela to po prostu mit. Jednakże historyk Holokaustu Yehuda Bauer mówi, że bez Auschwitz nie byłoby Izraela i państwo Izrael powstało jako azyl dla ocalałych z zagłady. I chcę zapytać w tym momencie, jak w tym micie założycielskim splatają się dramat Holokaustu i polityczny projekt syjonizmu?
Ja myślę, że co prawda lobby żydowskie, czy w ogóle Żydzi w Europie już planowali w XIX wieku, żeby stworzyć własne państwo na ziemi obiecane, ale polityka Hitlera na pewno przyspieszyła to, że oni stali się bardziej aktywni. To właśnie ta polityka Hitlera i cały Holokaust, absolutnie w tym w pełni się zgadzam. Proszę popatrzeć na stanowisko europejskie, stanowisko państw Unii Europejskiej, w ogóle całej Europie, w stosunku do Żydów jest bardzo łagodny, praktycznie żadne sankcje gospodarcze, mimo że dokonują w tej chwili to ludobójstwo i czystki etniczne. To już nie mam do tego cienia wątpliwości. Jakikolwiek państwo inne, gdyby takie rzeczy by zrobiłby, to cały świat chyba by się zjednoczył przeciwko nim, a zwłaszcza Europa i Stany Zjednoczone. A tu Izrael robi to, co chce. 65 tysięcy ofiar, dużo ilość. Praktycznie oni, każdego Palestyńczyka to jest, jakby każdy Palestyńczyk dla nich to jest, to dżihadysta albo czy z Hamasu jest. I trzeba go zabić, bo oni wiedzą doskonale, że ci ludzie kiedyś przyjdą i pomyślą.
Ale to jest interpretacja, która jest bardzo dużym nadużyciem i niesprawiedliwością, myśląc o tym, że każdy Palestyńczyk to członek Hamasu.
Oczywiście, że nie, ale proszę też przekonać, nawet nie hamasowcy, które zginęła cała jego rodzina, żeby nie pomyśliła. To będzie ciężko, to będzie coraz, naprawdę ja nie widzę żadne rozwiązanie w tej chwili dla Bliskiego Wschodu, jeżeli chodzi o kwestię żydowską, arabski, oni oddalają się. Mimo że troszeczkę się zbliżyli przed atakiem Hamasu do jakby Izraela. Kiedy był ten atak, października 2 lata temu. Natomiast widzę, że zupełnie się oddalają. To, co będzie jedna wielka niewiadomo, to jest konflikt, który tyle lat trwa i może jeszcze raz tyle potrwać. Mimo że część państw arabskich podaje rękę Izraelczykom i to widać ewidentnie, czy to Arabia Saudyjska, czy to Katar właśnie, Emiraty Arabskie, Egipt zresztą, który już od dawna podpisali z nimi tak zwane porozumienie, a dokładnie w 78 roku XX wieku, więc Arabowie idą w kierunku Izraela, natomiast Izrael chce ziemię.
Jest to takie bardzo znane powiedzenie żydowskie, że ten, kto kontroluje przeszłość ziemi, ten jest jej właścicielem. Izrael tworzy fakty dokonane w terenie, ale i w pamięci historycznej. Ten spór o historię jest również istotny jak spór o granice. I chcę zapytać teraz, czy zgadza się pan, że walka o narrację historyczną jest równa z bronią taką jak czołgi, rakiety?
Mi się wydaje, że teraz Izrael jest pełni jakby swoje potencjale, siły ma Stany Zjednoczone po swojej stronie, ale nie zawsze tak będzie, bo Arabowie też na pewno prędzej czy później pójdą do przodu. Państwa arabskie nie będą stanęły w swoim miejscu i myślę, że przyjdzie czas za to chyba zapłacić, coś mi się wydaje. Jak nie dzisiaj, to za 100 lat. A Arabowie raczej nie zapominają. Będą robili wszystko, żeby ich stamtąd wykorzenić. I to jest właśnie ta mentalność też arabska, prawda? Bo mogliby pozwolić tym Żydom w spokoju żyć i współ jakby istnieć i pozwolić im, bo w końcu to były ziemie żydowskie kiedyś, historycznie. Co prawda, że oni się przeprowadzili na kontynent europejski i mieszkali tutaj około 1000 lat, ale już później nie mieli dokąd też uciekać, prawda? Bo ta druga wojna światowa spowodowała, że tyle Żydów zginęło na kontynencie europejskim i państwa europejskie się czują. Cały czas mają ten gwóźdź jakby w stopie, że jeżeli chodzi o Żydów, to nie ma jakiejś ostrej reakcji, tak? Cały czas państwa europejskie Izraelowi pomagają. Chcieliby, żeby był pokój, ale pokoju nie ma, a mogliby wywrzeć większy nacisk na Izraela, większe sankcje i może... Problem jest z tym, że mamy po obu stronach, izraelski, zarówno arabski, mam na myśli Hamas, albo czy dżihad islamski, ekstremiści. Sami ekstremiści, którzy walczą do jakby upadłego. Tak? Czy Netanyahu i jego cały establishment, no to są ultraradykalni Żydzi. Arabowie z kolei też, Hamas albo dżihad islamski, widzimy efekt właśnie, jak dwa skrajności się stykają.
No i niestety skutki są dramatyczne. Porozmawiajmy teraz o katastrofie humanitarnej w Gazie. Wczoraj New York Times pisał, sytuacja w Gazie jest nie do wyobrażenia. Dzieci błagają, by umrzeć i dołączyć do swoich rodziców w niebie. Według raportu ONZ sprzed dwóch dni żywność w północnej Gazie skończy się w ciągu kilku dni. Nie ma bezpiecznych korytarzy humanitarnych. Jak pan ocenia konsekwencje obecnej ofensywy Izraela w Gazie dla ludności cywilnej i perspektyw pokojowych?
Szczerze mówiąc, sytuacja jest katastrofalna rzeczywiście. Ta sytuacja humanitarna, ile może człowiek się przeprowadzić z wschodu na zachód, z południa na północ i na odwrót. Co kilka dni inny jest, ja wiem, to rozkaz, gdzie mają się przemieszczać. Cały dobytek, to co mają na trechoniach, osłach, już nie mają gdzie załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, czy picie, czy jeść. To nie jest w ogóle życie, tak? Już nie mają w ogóle dach nad głową. Zaraz też zima się zbliża, co prawda to nie są obszary w ogóle jak zimno, ale mimo wszystko, tak? No pod tym deszczem, czy. Sytuacja jest katastrofalna, ale praktycznie 2,5 miliona są skazani na śmierć w tej chwili. To, co widzimy, to jest eksodus, to jest mordy w biały dzień na tych Palestyńczykach. Ja rozumiem Żydów, że też oni oberwali 2 lata temu ponad 1200 osób ginęło, kiedy Hamas atakował, ale to nie znaczy, że mam zabić też niewinnych ludzi, prawda? Powinni jakoś tak zrobić, żeby postawić tych ludzi przed sądem, ci, którzy tak zrobili, bo ich zabić, ale nie niewinnych ludzi, nie dzieci, nie kobiet, nie starców, nie chorych, nie. Oni zniszczyli całą infrastrukturę. Już tam nie ma żadnej infrastruktury, nie ma szpitali, nie ma instytucji, nie ma organizacji międzynarodowej. Nie ma nic praktycznie. I co ciekawe, oni wiedzą, że jak opuszczą terytorium strefy Gazy, to znaczy, że już nigdy tam nie wrócą, bo Żydzi im już nie pozwolą. I Arabowie to już mają to jakby zakodowane, bo w 1948 roku, czy w 1967 roku, kiedy opuścili swoje domy, to już nigdy nie wrócili. Są te w tej chwili albo w Jordanii, albo w Syrii, albo w Libanie, albo czy w Egipcie. Nigdy nie powrócili. I ci też wiedzą, że jak opuszczą strefę Gazy, to już nigdy nie wrócą.
W ostatnich tygodniach izraelski rząd zatwierdził plany rozbudowy osiedli w strefie E1, czyli East One, blokując możliwość powstania spójnego terytorialnie państwa palestyńskiego. Budowa grzebie ideę państwa palestyńskiego, tak stwierdzają eksperci. Czy to właśnie oznacza definitywny koniec koncepcji dwóch państw?
Ja myślę, że nie. Myślę, że ta koncepcja pozostaje, bo Izrael też wie, że jak tego nie zrobią, to nie ma pokoju między nimi i między Arabami. Żadne państwo arabskie na to nie zgodzi na dalsze ustępstwa i tak oni dużo ustąpili. Kiedyś Arabowie w ogóle negowali istnienie państwa żydowskiego, w tej chwili uznają państwo żydowskie, uznają, że mają więcej ziemi, uznają wszystkiego, ale to, co już robi Izrael, to już przekracza wszelkie granice przyzwoitości, w moim przekonaniu. To, co się dzieje w tej chwili z tymi ludźmi, którzy głodują i praktycznie też są skazani ci zakładnicy w ogóle żydowcy. I to mnie dziwi, bo to jeszcze jest trochę już, jeszcze ich jest w tych rękach Hamasu na pewno i też są tak naprawdę skazani już na śmierć. I ich rodziny też się buntują przeciwko polityce Netanyahu codziennie. No na ulicach w ogóle Tel Awiwu, więc problem straszny.
A co pan myśli o tym, że tak jak się szacuje, aż 90% Arabów w Izraelu mówi po hebrajsku jednak, ale tylko 3% Żydów izraelskich zna język arabski. Co ta dysproporcja językowa mówi o realnych relacjach między społecznościami żydowską i arabską w Izraelu? Jednak Arabowie tutaj można powiedzieć, że zadanie domowe odrobili w sposób wzorowy i mówią po hebrajsku.
To nie do końca tak, myślę, że, bo kiedy mówimy o Arabach izraelskich, nie mówimy tutaj o tak zwanych Palestyńczykach, bo ci Palestyńczycy raczej, możliwe, że część z nich zna hebrajski w wersji słabej albo dobrej, ale raczej nie za bardzo. Ci Arabowie mieszkający w Izraelu to są druzowie. Tak naprawdę to już jest zupełnie inna mniejszość na Bliskim Wschodzie, które żyje na pograniczu Syrii, Libanu i właśnie Izraela. I ci Arabowie, tak zwani druzowie raczej, ta mniejszość religijna muzułmańska, oni nawet się zatrudniają w armii izraelskiej i są dowódcami armii izraelskiej przeciwko Palestyńczykom nawet. Oni walczą czasami, bo muszą, jak są w tej armii izraelskiej i oni są integrowani ze społeczeństwem Izraela i nie chcą być w ramach państwa palestyńskiego. Oni żyją wśród Żydów. I to już nie czują się jakby oni Palestyńczykami, no ci druzowie, bo to trzeba odróżnić właśnie między Palestyńczykami a druzami, Arabami.
Porozmawiajmy na koniec o przyszłości. Czy będzie jednak rozejm, czy jednak permanentny konflikt? Trwa wojna, która pochłania już dziesiątki tysięcy ofiar. Europa apeluje o zawieszenie broni, a premier Izraela mówi, nie będzie państwa palestyńskiego. Jeden z dziennikarzy zauważył, że Izrael może mieć kwitnące relacje ze światem albo pełną kontrolę nad zachodnim brzegiem, ale nie oba naraz. Jakie są scenariusze przyszłości Bliskiego Wschodu? Dwa państwa, federacja, czy raczej trwały podział i eskalacja konfliktu?
Myślę, że dwa państwa z ograniczoną władzą dla Palestyńczyków, czyli państwo nieuzbrojone albo flekszent, powiedzmy, uzbrojone, tak jak ja wiem, to policja, ale na pewno Izrael nie pozwoli, żeby Palestyńczycy stworzyli swoje tak zwane Ministerstwo Obrony na przykład. Będzie ich możliwość, ale myślę, że tak, chcą ich pozbyć, dadzą skrawek ziemi, bo to nie leży też w interesie Izraela pozostawienia Palestyńczyków w ramach Izraela, bo wyż demograficznie wśród Palestyńczyków jest ogromny, a wśród Żydów jest bardzo mało. Czasem Palestyńczycy nawet na drodze demokracji mogą przyjąć w ogóle władzę. I to będzie wtedy problem dla państwa jakby Izraela, jeżeli tak się stanie. I dlatego oni chcą pozbyć tych Palestyńczyków. Im dadzą skrawek tam, gdzie jest autonomia palestyńska. Myślę, że więcej nie będą dostawać. A co do Strefy Gazy, tak naprawdę to nie wiadomo, co z nimi zrobią, bo Izrael może przyłączyć je do właśnie Izraela i w ogóle nie dadzą jakby, albo nie przekażą tej władzy palestyńskiej. I są takie właśnie plany i są takie obawy. Natomiast jak na razie no, świat jest przeciwko, nawet ja wiem, to Trump chciał tego zrobić, ja wiem, jakiś kurort w ogóle turystyczny, żeby przesiedlić tych Palestyńczyków do państw arabskich, na przykład do Egiptu, albo wysłać ich do państw europejskich, albo gdzie chcą, a tam stworzyć, ja wiem, tak zwane kurorty właśnie turystyczne. Także nawet są takie plany.
No takie plany, ale Europa, na szczęście Unia Europejska ciągle wyraża swój brak akceptacji i niezadowolenie z tego, co się dzieje. I te kwitnące relacje Izraela ze światem jednak wchodzą na taki etap poza Ameryką, na taki etap bardzo szorstkich, zimnych relacji.
Ale to jest zbyt słabe. Co to znaczy, że sprzeciwiają się? Kiedy nie ma jakichś, ja wiem, to narzędzie, które wymusi jakby no, na Izraela, żeby, ja wiem, no, żeby respektowały, prawda, prawa człowieka, czy w ogóle jakikolwiek praw no, dla Palestyńczyków, to mogę, ja wiem, protestować ile się chce, ale nic to nie daje.
Niestety nic to nie daje, szczególnie myślimy o tych, którzy giną na Bliskim Wschodzie, o dzieciach, które głodują i na pewno jednym głosem apelujemy i mówimy o tym, że trzeba zaprzestać, trzeba zatroszczyć się o ludzi ubogich, wykluczonych i cierpiących. Bardzo, bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie. Moim i państwa gościem w audycji Poranny Gość w Radio Rodzina był profesor Fuad Jomma z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z problematyką Bliskiego Wschodu. Rozmawiał ksiądz Jerzy Babiak. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.